Dzień dobry, przy mikrofonie Konrad Traczyk, a dziś moim Państwa gościem jest no, kolega z branży, można powiedzieć. Co prawda troszkę starszy i nie w radio, a w telewizji, ale mimo wszystko jednak znany i popularny dziennikarz, m.in. Pytania na śniadanie i programu Like, Mateusz Szymkowiak. Cześć, dzień dobry.
Witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
Na początek chciałbym zapytać, bo pewnie większość słuchaczy nie wie, ale jak wyglądały Twoje początki w ogóle pracy w telewizji?
Długa i kręta była ta moja droga ze Skarżyska Kamiennej, z którego pochodzę. To jest województwo świętokrzyskie, miasto 60-tysięczne pod Kielcami, do telewizji właśnie, do Warszawy. Przede wszystkim wiedziałem, że muszę trafić na studia do stolicy, bo to przybliży mnie do tego mojego wielkiego marzenia o pracy w telewizji. Po drugie, wiedziałem, że praca dziennikarza to są nieustanne praktyki, zwłaszcza na początku, więc rzeczywiście całe studia, bo wybrałem ostatecznie socjologię, stwierdziłem, że ona mnie bardzo rozwinie jako człowieka, humanistycznie tak i tak rzeczywiście się stało, choć dostałem się też na dziennikarstwo. I wtedy pamiętam, że wiele osób pukało się w głowę, bo wszyscy wiedzieli od zawsze, że ja chcę pracować w mediach, chcę być dziennikarzem. No i jak to? Dostałeś się na dziennikarstwo swoje wymarzone i jednak wybierasz socjologię, ale to była bardzo dobra decyzja. I rzeczywiście w czasie studiów uczyłem się, ale też dużo praktykowałem. Portale internetowe, prasa i studencka i troszeczkę szersza, jeżeli chodzi o tematykę. Stacje radiowe też dwie zahaczyłem, ale ostatecznie trafiłem do telewizji muzycznej Viva Polska, już niestety nieistniejąca. I tam tak naprawdę można powiedzieć, że nauczyłem się tych podstaw, których potrzebuje każdy młody dziennikarz. Czyli na przykład, że nie mówi się kamerzysta, tylko operator, jak się zamawia, a później koduje, na przykład taśmy z archiwum, jak się umawia gości, w jaki sposób robi się dokumentację do danego tematu. Rzeczywiście, ta telewizja muzyczna bardzo, bardzo dużo mi dała, aczkolwiek później taka lampka się zapaliła, że jednak poziom, jaki reprezentuje telewizja muzyczna, może nie do końca jest tym, co ja bym chciał robić tak na stałe w życiu. I po roku pracy w Vivie zrezygnowałem, zająłem się studiami i nagle dwójka telewizyjna na czwartym roku studiów ogłosiła casting na reportera prowadzącego kulisy pierwszej edycji The Voice of Poland. Zupełnie nieznany program. Szukali młodego, wygadanego chłopaka, który interesuje się popkulturą i zna język angielski. Przeczytałem to ogłoszenie, moi znajomi zresztą też, i mówię, to chyba jest dla mnie. I wziąłem udział w tym castingu.
Ale jeszcze wracając do tej Vivy, to z tego co wiem, to ty tam się troszkę dostałeś chyba z małym kłamstwem.
Tak. No bo wiadomo, że kiedy ma się 19 lat, przyjeżdża się, no jakby nie było, z małego miasta do ogromnej Warszawy. Nie ma się doświadczenia w pracy w telewizji. Ja miałem jakieś doświadczenie tam w czasie liceum. Współpracowałem z Tygodnikiem Skarżyskim, lokalną gazetą. Ale z telewizją nie miałem żadnego zetknięcia się wcześniej, poza tym, że byłem widzem po prostu. Tak myślałem sobie na tym pierwszym roku, na niektórych wykładach długich, co tu zrobić, żeby się na te praktyki do tej telewizji muzycznej dostać. I wymyśliłem, że skoro, ponieważ wszystko wiedziałem, wszystko sobie w internecie sprawdziłem, że skoro redaktorką naczelną Vivy jest właśnie kobieta, tak, i zbliżał się 8 dzień marca, czyli Dzień Kobiet, to stwierdziłem, że idealnie byłoby umówić się z nią na rozmowę 8 marca. No ale jak zadzwonię i powiem, że jestem studentem pierwszego roku socjologii i chcę pracować w telewizji, no to przecież pukną się w głowie i powiedzą, dziękujemy bardzo, dzwonimy, tak? Więc zadzwoniłem do Vivy i powiedziałem, że jestem menadżerem jednego z początkujących artystów i chciałbym porozmawiać z redaktor naczelną na temat ewentualnej możliwości w przyszłości współpracy, czy to przy programach, żeby zapraszać ten zespół, czy przy puszczaniu wideoklipów, tak? Jakie trzeba spełniać warunki. Nie za bardzo ona miała tego 8 marca czas, ale ja powiedziałem, że jestem z Wrocławia. Zupełnie nie wiem, dlaczego powiedziałem, że jestem z Wrocławia, ale tak powiedziałem. I asystentka tej redaktor naczelnej powiedziała, że ewentualnie po 17 jeszcze potwierdzi. I pamiętam, że właśnie 8 marca w ciągu dnia potwierdziła, że tak, zaprasza po 17. Pojechałem z kwiatkiem w ręku, z CV w ręku. No i powiedziałem, że wcale żadnym menadżerem nie jestem, ale chciałbym pracować w telewizji muzycznej. No i jej się chyba to spodobało, dlatego, bo wydaje mi się, przynajmniej tak mi się wydawało, że nie tylko telewizja muzyczna, w ogóle telewizja jest takim miejscem, że chyba trzeba być kreatywnym. W jakiś sposób. I wydaje mi się, że jej się to spodobało. Błysk wokół był, aczkolwiek kazała mi czekać po takiej rozmowie. Chyba czekałem 3 albo 4 miesiące, mi się wydawało, że nic z tego nie będzie i w pewnym momencie zadzwoniła i powiedziała, no cześć. I ja mówię, cześć. A nie wiem, z kim rozmawiam. I ona się przedstawiła i powiedziała, że zaprasza mnie na współpracę. To były letnie praktyki, od tego się zaczęło.
Wspominałeś o programie The Voice of Poland. Prowadzili go no, doświadczeni prowadzący zdecydowanie. Nie traktowali ciebie trochę wtedy jak takiego dzieciaka, który przyszedł, w sumie nic jeszcze nie wie, a oni no jednak już szczyty po prostu kariery mają za sobą, a tutaj przyszedł taki chłopaczek i powiedział, że chce pracować w telewizji w The Voice of Poland.
Hubert Urbański, pamiętam, bo on prowadził pierwszą edycję, bardzo dobrze mnie przyjął. Pamiętam, że powiedział, że długa droga przede mną i rzeczywiście miał rację, bo ja się musiałem naprawdę wiele nauczyć. Przede wszystkim musiałem się tak utemperować. Ja byłem taki zbyt rozentuzjazmowany całą sytuacją, może trochę głośny, może taki hałaśliwy, ale to jest fajne. Ja jestem dzisiaj z perspektywy czasu dumny z tego chłopaka, który miał wtedy 24 lata i spełniał swoje ogromne marzenie o pracy w telewizji. Mi się wydaje, że ja naprawdę nie mogłem sobie wyobrazić lepszego debiutu telewizyjnego niż The Voice of Poland. Magdę Bielcarz spotkałem z kolei na próbach przed odcinkami na żywo. Ona przyleciała do nas z Los Angeles i przyjęła mnie fantastycznie. Przyjęła mnie tak, jakbyśmy się znali od lat. I rzeczywiście stworzyliśmy takie trio z Hubertem i z Magdą, które pamiętam i widzowie pamiętają do dzisiaj. I mimo, że program po 2 latach później powróciła druga edycja i jest doskonały Tomasz Kamel, bardzo dobry Maciek Musiał, były fajne prowadzące, mówię o Halinie Młynkowej na przykład, czy Marika, czy teraz Barbara Kurdej-Szatan, to jednak zdarza mi się, że jadę w tramwaju i ludzie do dzisiaj pamiętają tę pierwszą edycję The Voice of Poland. Myślę, że trochę z nią jest tak jak z pierwszą edycją Big Brothera. Wszyscy pamiętamy, że wygrał Janusz Dzięcioł, pamiętamy śmiech Manueli, pamiętamy sympatyczną Gosię, to, że prowadziła Martyna Wojciechowska i doskonały, niestety nieobecny już wśród nas dziennikarz Grzegorz Miecugow. I wydaje mi się, że tak samo jest z pierwszą edycją The Voice of Poland. Wygrał wtedy Damian Ukecze. Ci trenerzy wtedy, tak? Adam Nergal-Darski, Ania Dąbrowska-Kaja, Andrzej Piasek-Piaseczny. Tak, fajnie. Każda ta edycja jest inna. Natomiast rzeczywiście ta pierwsza, cieszę się do dzisiaj, że widzowie pamiętają ją i że utożsamiają mnie z nią, bo to naprawdę dla mnie duma, że zaczynałem w tym programie. I dzisiaj jestem bardzo daleko już od chłopca, który namawia do głosowania na swoich faworytów. Dzisiaj jestem dziennikarzem, który realizuje już swoje reportaże, materiały, wejścia na żywo i w Pytaniu na śniadaniu, i w Lajku, i w różnych innych produkcjach. Ale patrzę na Voice'a i cieszę się, że ten program się tak pięknie rozwinął. Kibicuję im bardzo. Jak tylko mogę do Pytania na śniadanie robić materiały z Voice'a, to chętnie jadę zawsze do nich na plan, bo to jest najlepszy program muzyczny nie tylko w Polsce.
Wspominałeś, że teraz jesteś dziennikarzem, przeprowadzasz wywiady z gwiazdami. Zdarza ci się też przyjaźnić z nimi prywatnie?
Naturalnie jest, że znam sporo osób, bo się spotykamy czy na festiwalach, czy po prostu na planie na Woronicza w telewizji polskiej, czy po prostu gdzieś na planach. Natomiast ja generalnie mam znajomych spoza branży, nie tylko telewizyjnej, medialnej, tylko w ogóle spoza show biznesu, ale oczywiście, że na palcach jednej ręki mogę wymienić osoby znane, z którymi się znam prywatnie i bardzo lubię i na pewno wśród nich jest Kasia Cerekwicka i Majka Jeżowska, i Łukasz Zagrobelny i Kasia Stankiewicz. To są rzeczywiście osoby, z którymi tak jakby się trzymamy, ale wydaje mi się, że to zupełnie nie decyduje o tym, czy ktoś śpiewa, czy ktoś występuje w serialu, czy gra na deskach teatralnych, tylko to decyduje to, czy ktoś jest osobowościowo bliski sobie. No i oczywiście nie mogę zapominać o moich znajomych z Pytania na śniadanie. No to widać zresztą, że my nie tylko razem pracujemy, tylko my się po prostu lubimy. I podobnie z Moniką Mazut, z którą współprowadzimy Lajka. Także rzeczywiście, no mam znajomych siłą rzeczy, tak? Z mediów, z telewizji, z show biznesu tak zwanego. Ale uwierz, że zupełnie kiedy spotykamy się prywatnie, nie rozmawiamy o pracy.
Ale zdarza ci się, że wiesz o jakichś ploteczkach, o których byś chciało powiedzieć, ale nie możesz?
Oj tak, oczywiście, że tak, no bo rozmawiamy na tematy prywatne, czyli wiesz, no normalne, że zwierzamy się sobie o tym, gdzie jedziemy na wakacje, ale także w kim się zakochaliśmy, tak, no to normalne. Ale zupełnie potrafię oddzielać to i uważam, że to jest w ogóle bardzo dobre i to nieważne, czy pracujemy w mediach, w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, trzeba oddzielać pracę od życia prywatnego, bo inaczej się zwariuje. Poza tym ja uważam, że żeby być kreatywnym, twórczym w pracy, mówię, jakiejkolwiek, to trzeba mieć takie prywatne, fajne doświadczenia, typu przeczytać fajną książkę, pójść do kina, spotkać się ze znajomymi, nie wiem, wyjechać ze znajomymi na weekend do Międzyzdrojów, pluskać się w basenie, pochodzić, pobiegać na plaży i iść później na imprezę, tak? Bo takie rzeczy nas budują, odprężają i później sprawiają, że mamy naładowany akumulator, może mamy jakąś jeszcze właśnie poprzez kulturę książkę, film czy płytę, mamy jakieś inspiracje, które później wykorzystujemy w pracy.
A zdarzył ci się taki wywiad kiedyś, który był totalną wtopą? Nie wiem, źle zrobiłeś research, zadałeś jakieś takie pytanie, które tak rozzłościło gwiazdę, że stwierdziła, że koniec rozmowy i tyle po prostu.
Na szczęście nigdy nie zdarzyło mi się tak, żeby ktoś przerwał wywiad, bo ja się naprawdę staram przygotować. Znaczy w ogóle to jest niesamowite, bo mnie się bardzo często zdarza po rozmowie, że słyszę od rozmówcy, ale byłeś dobrze przygotowany. Ja uważam, że psim obowiązkiem dziennikarza jest być dobrze przygotowanym. Więc ja się zawsze pytam, ale przepraszam, to zdarza się, że ktoś jest nieprzygotowany i na przykład mylą. Kasia Maciąg dzisiaj właśnie opowiadała, że Kasię Maciąg mylą z Agnieszką Maciąg i tak dalej, i tak dalej. I takiej sytuacji, żeby ktoś przerwał, nie miałem, ale jak zaczynałem, miałem takie rozmowy, że bardzo się bałem. Rozmawiałem na przykład z Andrzejem Stasiukiem, uwielbiałem jego książki, w liceum czytałem je pasjami, ale jednak to zetknięcie się z nim oko w oko sparaliżowało mnie, pamiętam. Ja wtedy zaczynałem właśnie w pytaniu na śniadanie. No i ta rozmowa chyba nie poszła, pan Andrzej był bardzo wyrozumiały, natomiast ja dosyć szybko tę rozmowę skończyłem. I pewnie takich rozmów w głowie mam jeszcze kilka, jakbym tak pomyślał. Zdarzały się też rzeczywiście jakieś takie wpadki, bo ja dużo pracuję na żywo, ale te wpadki to wszyscy uwielbiamy, bo ja jako widz, jak oglądam telewizję czy słucham radia i ono jest na żywo, to radio czy ta telewizja, no to fajne jest, bo to jest takie naturalne i takie ludzkie. I tak, ale nie, no, na szczęście odpukać w niemalowane, żeby nigdy mi nikt nie przerwał wywiadu, bo to straszna kompromitacja dla dziennikarza.
Masz własny program w telewizji, zaczynałeś karierę bardzo wcześnie, to w takim razie czy masz jeszcze jakieś takie marzenie, jakiś wymarzony program, który chciałbyś poprowadzić na przykład?
Wiesz co, ja mam tak, że rzeczywiście jestem marzycielem i zawsze sobie tak marzyłem jako młody chłopak w domu, w Skarżysku, wracałem ze szkoły i tak się kładłem na łóżku w pokoju i sobie marzyłem o tej telewizji. Z czasem, już teraz, kiedy pracuję, bardziej mam jakieś takie zawodowe cele, jeżeli chodzi o zawodową tą sferę. Oczywiście na przykład chciałbym bardzo poprowadzić koncert podczas festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W tym roku udało mi się po raz pierwszy w życiu prowadziłem studio festiwalowe. Ogromne doświadczenie, fantastyczne. Cieszę się, że się to udało. Więc tak na przykład chciałbym bardzo polskie preselekcje do Eurowizji też bardzo kiedyś chciałbym poprowadzić. Wydaje mi się, że to mogłoby być fajne i wydaje mi się, że moja energia pasuje i zarówno do polskiego festiwalu, jak i do Eurowizji. Może się mylę, ale chętnie bym się przekonał. Poza tym ja wcale nie jestem taki hej do przodu, ale mnie często mówią widzowie albo sympatycy Eurowizji czy festiwalu opolskiego, że powinien ich spróbować, bo może byś był niezły. Więc oczywiście, że chciałbym. Myślałem sobie kiedyś o tym, że mógłbym prowadzić na przykład karaoke show. Telewizyjne karaoke show wydaje mi się, że mogłoby mi się podobać, bo ja bardzo lubię karaoke, ale nie śpiewać, tylko słuchać innych. Więc wydaje mi się, że to mogłoby być fajne. I marzy mi się, ale to wydaje mi się, jeszcze sporo dorosnąć, poprowadzić afternoon show, czyli popołudniówkę. Absolutnie nie ma czegoś takiego w Polsce, nie ma takiego formatu. Były próby nieudane w różnych stacjach. Natomiast taka popołudniówka wydaje mi się, że mogłaby być fajna. Tylko musiałby być jakiś pomysł na nią, który odróżniałby ją formatowo od telewizji śniadaniowej. Poza tym, że nadawane byłoby to po południu, to żeby to się jednak różniło, prawda? Bo jednak telewizje śniadaniowe są u nas bardzo popularne. To Polska jest jednym z tych krajów na świecie, w których ta telewizja śniadaniowa jest najpopularniejsza. Więc tych formatów jest sporo. A prywatnie bym chciał się nauczyć chociażby jeszcze jednego języka obcego. Chciałbym pojechać w końcu do Azji. Chciałbym coraz bardziej zwalniać właśnie tak w życiu i skoncentrować się na tych rzeczach najważniejszych i tak nie zwariować w tym pędzącym świecie.
To trzymam kciuki za to, żeby może Jacek Kurski usłyszał naszą rozmowę i spełnił Twoje marzenia i bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś mi swój czas.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia. Bardzo miło było się spotkać.